Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Beata Szydło wzięła udział w podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz budowy trasy Via Carpatia. Szefowa polskiego rządu otworzyła w poniedziałek podczas wizyty na Podkarpaciu konferencję 10 lat deklaracji łańcuckiej Via Carpatia. Dziś wyzwania na przyszłość. Premier podkreśliła strategiczne znaczenie szlaku dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówiła, Via Carpatia wpisuje się w szanse, które otwierają się przed regionem. Inwestycja ta otwiera nam drogę na lepszą przyszłość i jest symbolem rozwoju, wskazała premier.
Europa Środkowo-Wschodnia zdaje sobie sprawę z tego, że teraz jest jej czas. To jest czas na to, ażebyśmy wykorzystali naszą szansę. I właśnie ten szlak Via Carpatia wpisuje się doskonale w te szanse, które otwierają się przed naszym regionem. Ale drugi wymiar tej konferencji to jest rozmowa o komunikacji, o infrastrukturze, o rozwoju, o możliwościach, które otwierają się przed nami. Co zrobić, żeby te możliwości wykorzystać? Co zrobić wreszcie, żeby nie zmarnować tych szans, które mamy, ale czy je wykorzystamy, zależy tylko i wyłącznie od naszej determinacji, od naszej pracy. I tak jak w świętej pamięci pan profesor prezydent Lech Kaczyński powiedział, to jest szansa, musimy zdawać sobie z tego wszyscy sprawę.
Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech i dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. To strategiczna dla polskiego rządu inwestycja. Droga ta przyspieszy rozwój gospodarczy Polski północno-wschodniej i zwiększy bezpieczeństwo kraju. Polska inwestuje najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Chodzi o wykorzystanie środków z najnowszej unijnej perspektywy, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. W przeciągu roku wartość płatności dla Polski wyniosła blisko 1 miliarda euro. Plasuje nas to na pierwszym miejscu wśród krajów wspólnoty. Druga jest Portugalia, 700 milionów euro. Polska jest dziś wzorem do naśladowania, podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju. Wzorową dynamiką odznaczają się programy rządowe, natomiast jeśli chodzi o regiony, to urzędy marszałkowskie muszą jeszcze przyspieszyć, dodał.
Niemal dziesięciokrotnie wzrosła wartość środków unijnych w rozpoczętych naborach. Dzisiaj to jest 150 miliardów złotych, wzrost o 134 miliardy złotych, czyli w porównaniu do listopada 2015 roku. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, po roku i wzrost jest z 15 miliardów na 150. Tu jest to prawie połowa dostępnej dla Polski w ogóle alokacji. Korzystamy też z tych funduszy i 40 razy szybciej niż do tej pory podpisaliśmy już umowy na 46,6 miliarda złotych z unijnego dofinansowania. A żeby nie być gołosłownym, powiedziałem 40 razy, na listopad były to umowy podpisane w wielkości 1 miliarda złotych. Dzisiaj 46 miliardów złotych w ciągu tych 11 miesięcy.
Wicepremier zaznaczył, że rząd PO-PSL pozostawił program wydatkowania i inwestowania środków unijnych w bardzo słabym stopniu zaawansowania. W listopadzie ubiegłego roku kontraktacja środków była na poziomie 0,3%. Dziś wynosi już blisko 20%. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału są zgodne z Konstytucją. Chodzi o dwa przepisy ustawy o Trybunale z 22 lipca zaskarżone przez PO i Nowoczesną. Trybunał uznał w 5-osobowym składzie niejednogłośnie za zgodne z Konstytucją dwa zaskarżone zapisy. Pierwszy przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego przedstawia prezydentowi trzech kandydatów na prezesa Trybunału. Drugi zakłada, że sędzia ma tylko jeden głos i może głosować na jednego kandydata. Jednogłośnie umorzono sprawę trzeciego zaskarżonego zapisu, że sędzia może zgłosić jako kandydata siebie albo innego sędziego. Cała ta rozprawa pokazuje, jak dalece upolityczniony jest Trybunał Konstytucyjny i sam prezes Andrzej Rzepliński. Mówi poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Dziś opozycja w walce o zdobycie władzy w Polsce wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny, ażeby to on stał się tą superwładzą ponad wszystkimi władzami. No przecież wprost powiadają, że wara komukolwiek od Trybunału Konstytucyjnego, jak tak to w krótkim ujęciu mówię. Mało tego, wbrew postanowieniu Konstytucji opozycja domaga się, że i prezes Rzepliński też sobie to prawo uzurpuje, że to on będzie decydował o tym, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, kto może orzekać, kto może nie orzekać, a przecież wyraźnie w Konstytucji jest zapisane. Sędziów Trybunału wybiera Sejm. Koniec, kropka. Wchodzi prezes Rzepliński w uprawnienia Sejmu. To on łamie tę konstytucyjną zasadę podziału władz i równowagi władz.
Rozprawa miała się zacząć w poniedziałek rano w pełnym składzie, jednak troje sędziów wybranych przez obecny Sejm, Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski, odmówiło udziału w rozprawie. Domagali się włączenia sędziów niedopuszczanych do orzekania, Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Mimo to prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński ogłosił, że zarządził rozpoznanie wniosków PO i Nowoczesnej w składzie 5 sędziów, a nie ustawowych 15. Jak mówił, działa w stanie siły wyższej. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie otrzyma 200 milionów złotych dotacji na wypłatę roszczeń reprywatyzacyjnych. Decyzję w tej sprawie podjął pełniący obowiązki ministra Skarbu Państwa Henryk Kowalczyk.
Pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz miasto gospodarowało tego typu środkami w sposób uznaniowy. Pieniądze trafiały niekiedy do osób skupujących roszczenia. To główne powody, jakimi swoją decyzję uzasadnia minister Kowalczyk. Po poprzedniej odmowie przyznania pieniędzy władzom Warszawy, ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz zlecił kontrolę mające sprawdzić, w jaki sposób wydawano środki dotychczas. Wykazały one liczne nieprawidłowości, które doprowadziły do dzisiejszej decyzji. To, komu Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazywała pieniądze, budzi nasze największe wątpliwości, wskazał podczas konferencji prasowej wiceminister skarbu Maciej Małecki, który przekazał informację o nieprzyznaniu środków.
W trakcie kontroli, która była prowadzona w warszawskim ratuszu, zostało ujawnione, że ponad 26 milionów złotych trafiło do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej, w tym do Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, do Roberta Nowaczyka, do Marka Mosakowskiego, jego bliskiej krewnej, jego znajomych.
Ponadto decyzje o wypłacie roszczeń były podejmowane w sposób uznaniowy. Nie przeprowadzano także procedur weryfikacji nieruchomości, które są w takiej sytuacji standardem. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda zakończył trzydniową wizytę w Jordanii. Spotkał się tam m.in. z jordańską parą królewską, premierem oraz ministrem obrony tego kraju. Rozmowy dotyczyły budowy silniejszych relacji politycznych, ekonomicznych i wojskowych między państwami, kwestii uchodźców i walki z terroryzmem. Ponadto podczas swojej wizyty prezydent Andrzej Duda rozmawiał także z przedstawicielami kościołów w Jordanii, którzy uczestniczą w Jordańskim Centrum Dialogu Międzyreligijnego. Szef państwa polskiego otworzył także seminarium na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych oraz odwiedził położone niedaleko od stolicy zakłady zbrojeniowe. Podsumowując wizytę, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Jordania jest jednym z najstabilniejszych państw na Bliskim Wschodzie i ma z Polską wiele wspólnych interesów.
Jordania jest zaangażowana bardzo silnie w bliskowschodni proces pokojowy. To także kwestia działania razem z siłami sojuszniczymi, jeżeli chodzi o kwestię wojny z państwem islamskim, zwalczania terroryzmu. Nasze interesy są wspólne. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej części świata, na Bliskim Wschodzie, jest dzisiaj stabilne państwo, które jest tak Polsce przyjazne i którego władze z tak wielką życzliwością patrzą na nasz kraj. W moim przekonaniu była to bardzo dobra wizyta. Mam nadzieję, że będzie ona owocna nie tylko dla naszej polityki w przyszłości, ale także i dla naszego przemysłu zbrojeniowego.
Ponadto podczas swojej wizyty delegacja z Polski przekazała pomoc dla uchodźców. Pomoc trafiła do około 800 osób. Był to wspólny projekt pomocy humanitarnej zorganizowany z Fundacją SOS dla Życia i prezydentem Panamy. Niemiecka policja sprawdza, czy incydent z kanistrem wrzuconym na teren ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie mógł mieć podłoże polityczne. Funkcjonariusze mają przeanalizować nagrania z kamer znajdujących się na terenie polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy wrzucili na teren ambasady kanister z dotychczas niezidentyfikowanym płynem. Nie doszło do pożaru i nikt nie odniósł obrażeń. Socjolog i europoseł Zdzisław Krasnodębski nie jest zaskoczony faktem, że doszło do takiego incydentu. Podkreśla, że od długiego czasu w Niemczech trwa kampania nienawiści wobec Polski.
Przekraczane są moim zdaniem w krytyce praw dziejących się w Polsce, przekraczane są wszelkie granice, no a rzeczywiście w ostatnim czasie w związku z projekcją filmu Smoleńsk, też w związku z innymi działaniami, które podjął nowy pan ambasador. Ta akcja, ta krytyka też skoncentrowała się na polskiej ambasadzie w Berlinie. No jest w takiej sytuacji atmosfery, która jest atmosferą nienawiści po prostu. Trudno się dziwić, że może dojść do incydentów.
Profesor Zdzisław Krasnodębski zaapelował do niemieckich dziennikarzy, aby zachowali umiar i obiektywizm. Minister obrony Antoni Macierewicz zapowiedział, że szczegółowo odpowie na list swoich odpowiedników z Francji i Niemiec w sprawie zakończenia rozmów dotyczących kontraktu na Caracale. Pod koniec października ministrowie obrony Francji i Niemiec wystosowali do polskiego MONU pismo, w którym zaprzestanie negocjacji nazwali dużym krokiem w tył we współpracy w dziedzinie obrony. Metoda zastosowana względem przetargu wybranego przez Airbus Helicopters podaje w wątpliwość naszą propozycję partnerstwa dotyczącego nie tylko naszych trzech państw, ale również obrony europejskiej, wskazali. Poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz z Sejmowej Komisji Obrony nie kryje zaskoczenia postawą ministrów obrony Francji i Niemiec.
Ja przypomnę, że te negocjacje z Airbusem w sprawie zakupu Caracali zakończyły się fiaskiem i to nie z winy rządu polskiego, tylko z winy francuskiego podmiotu. Nie chciało się zgodzić na te oczekiwania i wstępne ustalenia dotyczące zamówień offsetowych. Dlatego też dziwi mnie to wystąpienie ministra obrony narodowej Francji, dlatego że wszystkie informacje były na bieżąco przekazywane. Wszystkie informacje są znane również i szerokiej opinii publicznej. Tym bardziej, że Airbus Helicopters zostali zaproszeni do negocjacji w sprawie zakupów śmigłowców dla polskiej armii.
Na początku października resort rozwoju, który prowadził negocjacje offsetowe, poinformował o zakończeniu rozmów z Airbus Helicopters w sprawie śmigłowców Caracal. Ministerstwo uznało dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej. W Marrakeszu rozpoczął się w poniedziałek szczyt klimatyczny ONZ. Po raz pierwszy spotkają się na nim sygnatariusze porozumienia paryskiego. Przez 12 dni delegaci z blisko 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych będą dyskutowali o wdrażaniu porozumienia paryskiego przyjętego 12 grudnia 2015 roku. Umowa paryska to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Strona polska w Marrakeszu w pierwszej kolejności chce podnosić to, co zostało zapisane w porozumieniu paryskim, mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska.
Czyli mówić o tak zwanej neutralności klimatycznej, o tym, że trzeba zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, nie tylko decydować o tym, żeby realizować redukcje, które są szkodliwe dla przemysłu, o tym, ażeby wykorzystywać własne zasoby naturalne i o tym, żeby kształtować we własny sposób swój miks energetyczny, każde z krajów w zależności od tego, na jakie ma uwarunkowania ekonomiczne, surowcowe. I bardzo ważna rzecz to jest sprawa związana z tym, aby do bilansowania emisji gazów cieplarnianych także wykorzystywać pochłanianie, czyli zasoby leśne, zasoby przyrodnicze, do tego, żeby poprawiać bioróżnorodność, przeciwdziałać pustynnieniu, przeciwdziałać migracjom, jednocześnie, żeby jakość powietrza, jakość wody mogło się cały czas poprawiać. Są te podstawowe rzeczy.
Porozumienie paryskie weszło w życie w piątek. Formalnie zacznie obowiązywać od 2020 roku. Do tej pory umowę ratyfikowało 97 państw, w tym główni emitenci gazów cieplarnianych USA i Chiny. Porozumienie ratyfikowała też Unia Europejska oraz Polska. Głównym celem porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.